zrobimy kolejny krok w przygotowywaniu się do rozeznawania woli Bożej, czy to wymiaru tych naszych osobistych dylematów, przed którymi stoimy, czy to przed tym wspólnotowym pytaniem. I popatrzymy trochę na tak zwanego starego człowieka i jego nawrócenie. Jak to zrobić, żeby ten stary człowiek, powiem o tym, mówię, kim on jest, o co z tym wszystkim chodzi, żeby to on nie decydował, tylko żebyśmy woli Pana Boga szukali. Bardzo piękne też było w jednym z tych właśnie świadectw eka słowa, że Jezus ma być na pierwszym miejscu. Więc tym się dzisiaj zajmiemy na tej konferencji. No bo zaczyna się nasze życie, zanim przeszliśmy na ten świat. To jest zamierzony pusty slajd. Czyli jeszcze nie jesteśmy na ziemi i doświadczamy jedności z Bogiem, trochę tak jak jest opisany raj, tak? Czyli doświadczamy jedności, nie ma podziału, doświadczamy przynależności do Trójcy Świętej, do Boga. Święty Paweł mówi, wy jesteście Chrystusa, Chrystus Boga. Należymy w pełni do tego życia, które jeszcze się nie wyraziło w życiu ziemskim, ale w życiu Bożym jesteśmy w absolutnym zjednoczeniu, w komunii z Bogiem. W takim doświadczeniu swego rodzaju raj. Doświadczamy miłości. Doświadczamy pokoju. Doświadczamy niewinności, ona jest wrodzona, tak? Z natury rzeczy jesteśmy niewinni. Na tym świecie dziedziczymy tajemnicę, nie będę teraz się tym zajmował, to jest zupełnie inny temat, tak? Tajemnicę tego pierworodnego zranienia, ale niewinność jest wrodzona. Doświadczamy wieczności, tu i teraz, w takim doświadczeniu jeszcze bez podziału, właśnie bez oddzielenia od Boga, bez poczucia oddzielenia od Boga. To poczucie, może to jest bardziej precyzyjne. Doświadczamy jasności. Doświadczamy zadomowienia, jesteśmy domownikami Boga. Doświadczamy po prostu, że jestem sobą. Doświadczamy twórczości, kreatywności, bo jesteśmy zanurzeni w tej miłości, która ciągle się rozwija, ciągle ma pomysł na coś nowego. No ale przychodzimy na ten świat, rodzimy się, no i pojawiają się różne struktury. Pojawiają się potrzeby, uczucia, myśli, działania. To wszystko, co jest piękne, naturalne, właściwe człowiekowi, który żyje w ciele na tej ziemi. No i pojawiają się takie struktury. Mówiliśmy tutaj o niektórych, mówiliśmy o tym takim rozum, wola, uczucia. Dodałem jeszcze jedną taką rzecz potrzeby. No to są takie części naszego tutaj, mówiliśmy, że przy tym rozumie to był rodzic, w tej analizie transakcyjnej przy woli nasz dorosły, przy uczuciach dziecko. Freud nazwał to w taki sposób, superego, czyli to, co jest ego i id. Ego to jest wolność. I w tym sensie klasycznej psychoanalizy ego jest słowem pozytywnym. To znaczy, że to jest, jeśli jest zdrowe ego, to może zarządzać swoim życiem. Jak nie jest zdrowe, to potrzebuje terapii. W największym skrócie. Freud był lekarzem wykształconym po łacinie, więc używał słów łacińskich. Ego to po łacinie ja. Jeśli mam zdrowe ja, to zarządzam wszelkimi częściami siebie i moim życiem. Super to znaczy ponad, więc ponad ja jest taka ta część rozumu albo rodzica, ten cały nasz taki zasobnik z mądrościami i pozytywnymi wskazówkami i krytykującymi, tak, czy super krytycznymi wskazówkami. Superego to nie jest tylko głos krytyczny, to jest taki ten zasób mądrości życiowej otrzymanej od otoczenia, otrzymanej od rodziców. A id to jest po prostu to, no jesteśmy tam ponad 100 lat wcześniej niż dzisiaj, więc jakieś to, tak? Dzisiaj bardzo mówimy o tym, że to jest właśnie dziecko w nas, spontaniczność w nas. Freud traktował to trochę podejrzliwie, to jest zresztą domena tej szkoły psychoterapii. Możemy też powiedzieć, że to jest część jakaś rozum, to jakiś rozsądku, wola to tutaj decydujemy, działamy, coś czynimy. Uczucia to jest jakaś sfera trochę intuicji, potrzeby to gdzieś sfera serca. No i teraz jak jesteśmy na świecie i doświadczamy też zranienia tajemnicą grzechu pierworodnego, czyli tego grzechu, pierworodnego zranienia, to tutaj jest tylko takie kilka słów, wiem, że one nie są zbyt duże, będę to jakoś tam czytał, pogadał. Więc jeśli na tym świecie nagle się okazuje, że jestem wyrzucony z raju, tak? To jest oczywiście symbol, tak? Czyli doświadczam jakiegoś oddzielenia i skupiam się bardzo na sobie, żeby przetrwać. To może być to, że po prostu po stanie błogosławionym w dłonie naszej mamy, wychodzę na świat i doświadczam, że już nie otacza mnie raj, tylko muszę sobie jakoś radzić. No mam oczywiście pomoc, opiekę i tak dalej, na takim poziomie troszeczkę bardzo obrazowo mówiąc, bardzo materialistycznie. Tak, ale doświadczam, że jakoś muszę sobie być skupiony na sobie i moich potrzebach. Dzieci są bardzo egoistyczne i słusznie, bo ich organizm walczy o przetrwanie. Ale z czasem, jeżeli ta walka o przetrwanie, taki ten instynkt zachowania siebie trwa dalej, tak, jeżeli nie nabywamy umiejętności zaufania i tak dalej, to wykształca się coś takiego, co święty Paweł nazwał dawnym człowiekiem, co współcześnie się określa jako ja fałszywe i w odróżnieniu od Freuda, który słowa ego używał pozytywnie, zaczyna się mówić, że to jest jakieś nasze ego. Dlatego o tym wspominam, że jeżeli weźmiecie jakąś książkę współczesną z duchowości, będzie ona mówiła i chciała jakoś przetłumaczyć trochę świętego Pawła na współczesny język, to będzie mówiła, że dawny człowiek to ego, czyli taki nasz zasób mechanizmów obronnych i zranień. Tak to się rozumie w literaturze. Zmieniło się znaczenie tego słowa, bo jakoś jest, bo tak pasuje. Też często też karta z języka angielskiego w tamtej kulturze i w tamtej literaturze z duchowości powstało, że przyjęło się mówić, że to jest ego i że to jest coś, tam to nawet jest trochę tak, że coś jest właściwie coś złego. Będziemy bronić ego, ono jest, nawet jeśli ma negatywny wymiar, to jednak jest dobre, ale może działać w zły sposób. No więc może być tak, że jesteśmy skupieni na sobie, na tej potrzebie przetrwania, na swoich potrzebach, jak w tym wczesnym stadium naszego rozwoju musieliśmy wołać o to, żeby nas nakarmić, wołać o to, żeby nas przytulić, bo zasadniczo wołać o wszystko. Czasami nie musieliśmy wołać, jakby uważność naszych rodziców była na tyle, że nie trzeba było krzyczeć, płakać, ale generalnie o to nam chodziło, żeby zwrócić uwagę i dostać to, czego potrzebujemy, żeby po prostu przetrwać. Ale chodzi nam o to, żeby nie żyć pod dyktando instynktu przetrwania i takiego poczucia osamotnienia, które ten dawny człowiek czy stary człowiek, bo dawny człowiek to jest tłumaczenie Biblii Tysiąclecia, tego co mówi święty Paweł, przyjął się po ruchu oazowym mówić stary człowiek, więc tego pojęcia używam. Nie chodzi nam o to, żeby żyć pod dyktando tego instynktu przetrwania, czyli starego człowieka skupionego na sobie, tylko żeby żyć w świetle zmartwychwstania, jako nowy człowiek, jako inaczej mówiąc ja prawdziwy. I w tym sensie po grzechu jesteśmy obmyci jakby ze skutków zła przez chrzest, ale ponieważ ta tajemnica dotknęła tego właśnie, że mamy naturę ludzką, która jest zraniona, powoli wracamy do Ojca, czyli wracamy do tego raju, do tego pierwotnego zjednoczenia, bezpieczeństwa, twórczości, pokoju, światła i tak dalej. Bo życie się rozwija, mogę współpracować z tym życiem, albo mogę blokować rozwój poprzez moją odpowiedź, jaką daję na życie. Mamy takie pomysły, żeby z tym starym, dawnym człowiekiem zrobić coś tak szybko i skutecznie. No i podpieramy się wtedy tym, co mówi Pismo Święte i mówimy, trzeba się zaprzeć samego siebie, czyli zwalczyć tego starego człowieka. Trzeba mu tam przywalić, trzymać go pod kontrolą, trzymać go przez ciężką pokutę w ryzach, bo inaczej to on nam będzie tu brykał. Więc zaprzeć się samego siebie. Święty Ignacy z kolei używa takiego określenia, wyrzec się miłości własnej. Wyrzec się, nie kochać siebie, tylko kochać Pana Boga. No to już, natychmiast. Czemu tego jeszcze nie robisz? Święty Paweł też wcale nie używa języka mniej przemocowego, mówi zwlec z siebie dawnego człowieka. Żeby nie być gołosłownym, tu Święty Paweł na przykład tak często rozumie człowieka starego jako cielesnego. To nie chodzi o grzechy skóry, wykonywane przy pomocy mięśni. To jest pewien symbol, że ciało do czego innego dąży niż duch. Genialny symbol, który w czasie tej konferencji zobaczymy, jak to ma rozumieć, że to jest genialne, że w naszym ciele jest ta troska o przetrwanie naszego ciała, organizmu biologicznego. No ale święty Paweł wtedy jeszcze nie znał psychologii tak w sposób jak my, więc mówi, że się tyczy poprzedniego sposobu życia, czyli takiego grzesznego, którym ciało rządziło, to mówi, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rządz. Odnawiać się duchem w naszym myśleniu i przyoblec człowieka nowego, stworzonego według Boga w sprawiedliwości prawdziwej świętości. Nowy człowiek będzie żył według ducha, ale stary, tego starego człowieka Paweł nazywa go starym człowiekiem, namiotem, ziemskim mieszkaniem. Super określenia, tak? Bo tu na tej ziemi tworzy się ta nasza osobowość, którą nie musi rządzić, ale często rządzi właśnie lęk o przetrwanie, skupienie na sobie, egoizm, miłość własna i tak dalej. A wewnętrzny człowiek ma urosnąć i będzie trwał, a ten stary jest tymczasowy. Dobry, on jest potrzebny nam na tej ziemi. Będziemy mówić, że ten stary człowiek czy dawny człowiek, on jest tutaj potrzebny, jest kochany, jest cudowny, tylko jeżeli rządzi nam i staje w centrum, to wtedy zaprzeszkadza, bo on działa pod wpływem zranienia przez pierworodny grzech. O tym starym człowieku, albo o ja fałszywym, albo o ego, albo w cudzysłowie, na przykład ojciec Richard Rohr wymienił właśnie w swojej jednej książce tyle różnych cech tego fałszywego ja. On takiego słowa używa. Fałszywe ja wzięło się z badań psychologicznych. Psychologa, który nazywał się Winnicott, przejął to sformułowanie, że jest nas ja fałszywe i ja prawdziwe. Przejął to Thomas Merton i tak powoli coraz częściej chrześcijanie literaturze tego używali. Więc to jest taka nasza relatywna tożsamość. Ja nie jestem tym moim dawnym człowiekiem, choć czasami tak się czuję, że cały jestem stworzony z tych moich trosk o siebie samego. Tak? Ale to nie jest moja głęboka tożsamość, taka wieczna, tylko relatywna, tymczasowa. Jest taki zestaw startowy, z którym idziemy przez życie. To jest stary człowiek. Tożsamość, którą sobie stworzyliśmy, w sensie na tej ziemi, którą się przygotowaliśmy, żeby tutaj funkcjonować i przetrwać. Jaźnią, która zmienia się i umiera. Jest zależne i kruche z natury. Tak? Jest to nasze, ja tutaj właśnie ja akcentuję to delnego przetrwania, ale to są nasze powody częstych naszych lęków, grzechów takich pod tytułem tak, że troszczy się bardziej o siebie niż o innych, potem grzechów takich już ciężkich, jak kradzież i tak dalej, i tak dalej. Że dla mnie, bo mi może zabraknąć, bo żyję w takim świecie, wydaje mi się, w którym jestem skazany sam na samego siebie. A drugi człowiek to tylko jest wrogiem i chce mi odebrać zdolność do przeżycia. Więc w takim wyobrażeniu, w takiej opowieści, no to jest to bardzo takie poczucie, że jestem bardzo kruchy na tej ziemi i śmierć wszystko kończy. To nasze fałszywe ja jest determinowane przez to, co zewnętrzne, czyli środowisko bardzo mnie określa. Nie jest ani złe, ani nawet jest fałszywe, chociaż używamy nie fałszywego. Jest przemijające to nasze ja. Ale jest zamknięte w sobie, na sobie skupione, niezadowolone, zawsze w sobie coś poprawia. Jest takim małym ja przed przemianą, nawróceniem, jest taką gałązką odciętą, czyli usycha, ginie od szczepu winnego. Jest pojedynczym, w sensie samotnym ziarnem pszenicznym, jest jakimś takim ja odrębnym i zdeterminowanym przez tą odrębność czy samotność. Jest trochę, niektórzy mówią, takim złudzeniem. Wszyscy taką osobowość bardzo ziemską mamy. Najczęściej nazywamy to nasze wady, cechy charakteru, słabości. Więc teraz będzie takie ćwiczenie, żeby je sobie zapisać. Więc zapisujemy takie rzeczy. Dostaniemy karteczki i zapisujemy. Negatywne cechy charakteru, słabości, wady czy ograniczenia osobowości. To mniej więcej są klucze, według których możemy spisać ileś tam swoje, nie cudze. Swoje. Tak, jesteśmy specjalistami od innych oczywiście. Zapisujemy sobie, zobaczymy potem co z tym zrobić, ale chciałbym, żebyście widzieli, co wy macie z tego zestawu starego, dawnego człowieka. Tak, jakaś propozycja jest, żeby, jeśli dobrze odczytuję, żona napisała mężowi, a może żonie.
Każdy na wypadku poszukę. Właśnie na nalegajki na to.
Skupiamy się na pisaniu. karteczkę? Zapisujemy kilka słów według klucza, który mamy na slajdzie. Jeszcze minuta, to nie musi być wyczerpujące, wyczerpane. Bardzo dziękuję. Znamy najczęściej właśnie, ponieważ właśnie język glazowy i tak dalej, o tym starym człowieku, o tym, że ciało dąży do demonicznych i tak dalej. Jezus mówił troszeczkę o tym inaczej. I teraz trochę coś powiemy o tym, że do tego starego człowieka, który przeżywa świat jako samotny, czyli zaprzeć się samego siebie, to by znaczyło zaprzeć się tej samotnej części mnie. Każdy z nas ma taką część. Do tego starego człowieka nie mamy strzelać. Nie mamy go mordować, nie mamy niego wymagać nie wiadomo czego. Nie mamy go też porzucać, bo to jest część nas, no to jest nasze, część w naszym ciele są te wszystkie tak, wady charakteru, słabości i tak dalej. Nie mamy też mówić, Panie Boże, zabierz. Święty Paweł próbował, Pan mu powiedział, figa z bania, nie? Święty Paweł mówi, mam taki ościn dla ciała i trochę parafrazując jego słowa, można powiedzieć, Panie Boże, wychowałem się jako faryzeusz, więc nauczyli mnie perfekcjonizmu. Że muszę być przed Tobą doskonały, no i kurczę, nie jest. Więc zabierz mi tą moją słabość, wtedy już będę doskonały. Ty będziesz zadowolony, ja będę zadowolony. A Pan Bóg mówi, wystarczy Ci mojej łaski. Czyli nie, Pan Bóg nie okalecza, Pan Bóg nie wycina, Pan Bóg nie zabiera. Pan Bóg przemienia. A zatem możemy popatrzeć, jak Jezus o tym mówił. Mówił o nawróceniu. Jezus mówił, nawracajcie się, bo bliskie jest Królestwo Niebieskie. Co to znaczy nawrócenie? I co się ma nawrócić tak naprawdę? W Biblii mamy takie różne odnośniki do tego, różne słowa. W hebrajskiej Biblii, czyli w Starym Testamencie, mamy taki czasownik, który oddaje ideę odwrócenia się od drogi zła, jak i zwrócenia się na drogę dobra. Albo innym językiem się mówi, że to jest jakiś powrót do Pana. Mamy też inne słowo, nie chodzi teraz o lekcje językowe, więc będę pomijał niektóre rzeczy. Słowo nicha wyraża ideę żalu, ubolewania, ulitowania się i septuaginta, czyli greckie tłumaczenie Starego Testamentu, które powstało wtedy, kiedy Żydzi już przestali znać język hebrajski, znali się w kulturze greckiej i chcieli rozumieć swoje pisma przełożone na język grecki. Kiedy przekładano te hebrajskie słowa, przełożono ten czasownik nicham jako metanoein. Troszkę wiemy, metanoia, coś już na pewnie brzmi. Czyli ta idea zmian. Jest w greckiej literaturze klasycznej, czyli pozabiblijnej, ten termin jest rzadko spotykany. A jeśli jest spotykany, to oznacza zmienić sposób myślenia, zmienić opinię, ideę, zauważyć coś po czasie, uznać coś po czasie. No i z takiego tak rozumianego terminu powstały takie drugorzędne też znaczenia. Czy coś zmienić, czy po czasie zmienić zdanie, to coś też opłakać, żałować, smucić się. Wówczas gdy poprzedni sposób pojmowania uznano za niewłaściwy. Biblia dała temu tym słowom pewną głębię. To pojęcie metanoein albo metanoia jako rzeczownik. Metanoein to jest czasownik, metanoia to jest rzeczownik. W Nowym Testamencie i w chrześcijańskiej tradycji ma szczególne znaczenie. I według takich przyjętych podstawowych znaczeń może oznaczać poprawić się, opamiętać się, uznając swoją winę, a jako rzeczownik poprawa, opamiętanie, zmiana w umyśle. jako czasownik może oznaczać żałować, odczuwać żal, skruchę. Jako rzeczownik to jest żal lub skrucha. Czynić pokutę, pokuta. Albo właśnie nawrócić się, jako rzeczownik nawrócenie, czyli zmiana w stosunku względem Boga. To są klasyczne rozumienia. Jak chrześcijanie, którzy znali język grecki i Nowy Testament jest zapisany po grecku, przestali znać język grecki, potrzebowali przekładu na nowy język kultury, w której się znaleźli, czyli kultury łacińskiej. Jak zaczęli przekładać słowo metanoia, metanoi na łacinę, to zrobili to w taki sposób, że przetłumaczono Wulgacie, czyli to jest Wulgata, to jest określenie łacińskiego tłumaczenia Pisma Świętego, nie jako konwersję czy jakąś zmianę, tylko penitencja. No i mamy też w innych językach penitens, penitens i tak dalej. Po polsku jest to pokuta, czyli metanoia jako przemiana, przetłumaczone jako penitencja, po polsku mówi pokuta. I od razu nam się zapala lampka, czyli pokuta to nie jest ciężka kara. Jak ksiądz mi zadaje pokutę w konfesjonale, to mi mówi, w jaki sposób mam się przemienić. Jak mam sobie pomóc do przemiany. On mi zadaje ćwiczenie do przemiany. A częściej modlitwę, jak trzeba to jakiś konkretny uczynek, bo modlitwa przez kontakt z Panem Bogiem pomoże mi do przemiany. Czyli pokuta to nie jest jakaś ciężka kara, czy jakieś ciężkie ćwiczenie dyscyplinujące. Chociaż tak potocznie często się rozumie. Pochodzi ono od tłumaczeń słowa greckiego przemienić coś, przemienić zwłaszcza myślenie i tak dalej. Starsze przykłady chętnie używają pokutować. Pokuta, nowsze pierwszeństwo oddają temu słowu nawrócić się lub nawrócenie. Tutaj przejdziemy dalej. Więc metanoia oznacza nie tylko zmianę sposobu myślenia, ograniczoną do intelektu, nie tylko skruchę, która jest wrzucona do wewnątrz i polega na uczuciu, nie tylko pokutę w formie uczynków zewnętrznych, nie tylko ascezę, pożyteczną dyscyplinę i życia, te wszystkie rzeczy pokuta może oznaczać, czy metanoia może oznaczać. Ale patrząc coraz głębiej i głębiej na to znaczenie tego słowa, metanoia w Nowym Testamencie oznacza nawrócenie jako radykalny zwrot całego człowieka do Boga. W związku z tym takie nawrócenie całego człowieka w pojęciu metanoi jest dosłownie zmianą myślenia, to jest źródłem tego słowa, jest ten rdzeń. Zarazem w samym pojęciu metanoia kryje się wyznaczenie przez to myślenie zmienione nowych decyzji, czyli to nie jest tylko zmiana intelektualnej koncepcji, raz mam taką, ale nic z tym nie robię, tylko także metanoia to jest zmiana i nowe decyzje, gotowość przyjęcia tego, co słuszniejsze, prawdziwsze, szlachetniejsze, lepsze. Więc zarówno metanoia procesem kształcenia intelektu i procesem wychowywania woli. Jest kierowaniem się intelektu do prawdy i kierowaniem się woli do dobra. Czyli myślę w kategoriach w odniesieniu do prawdy, a moja wola zaczyna podejmować decyzję w odniesieniu do dobra. Kiedy Jezus używa słowa metanoia, mamy w tym słowie metanus. Troszeczkę później pokażę, jak to po grecku to jest zapisane. Mamy takie określenie, które tutaj też pada, zmienić myślenie, ale jako rzeczownik oznacza to zmianę umysłu. Co oznacza zatem umysł? Skoro mamy zmienić umysł, to znaczy co? Skoro ma się przemienić czy nawrócić umysł, to znaczy co takiego się ma w nas przemienić, co takiego się ma w nas nawrócić. Skorzystamy tutaj z pewnego współczesnego zdefiniowania umysłu, którego dokonał jeden z wielu psychiatrów, psychologów współczesnych, Daniel Ziegler. Jest jego też polska książka, kilka jego książek jest. Pisze też z taką panią Marię Hercel, jeszcze z drugą autorką, współautorką, dla rodziców książki według koncepcji tego, jak działa mózg. Akurat to, co tutaj mamy, jest z książki Świadome rodzicielstwo, wychowaj szczęśliwe dziecko dzięki większej samoświadomości. I on ma taką propozycję naukową, refleksji nad tym, czym jest umysł współcześnie, żeby używać tego jako definicji dla nauk, zwłaszcza psychiatrycznych, mówi, że tak, umysł jest procesem polegającym na przepływie energii i informacji. W tej chwili, kiedy do Was mówię, płynie Was energia fali dźwiękowej i informacja zakodowana w słowach języka polskiego. I w umyśle jest podobnie, płynie energia i informacja. Przepływ ten przejawia się zarówno w układzie nerwowym, jak i w komunikacji interpersonalnej. Umysł istnieje więc w nas, i pomiędzy nami. Czyli całe moje ciało ze wszystkimi odnogami nerwów w całym moim ciele, to jest w tej koncepcji część umysłu, ale umysł, ponieważ jest przepływem informacji i energii, gdzieś także relacja, czyli umysł to jest jakiś ja wchodzący w relację z drugim jakimś ty. I ten umysł się rozwija pod wpływem reakcji mózgu, który jest zaprogramowany na rozwój, na nasze przeżycia. Umysł, powtórzę, rozwija się pod wpływem reakcji mózgu na nasze przeżycia, łącznie z doświadczeniami związanymi z relacjami społecznymi i procesem autorefleksji. Więc kiedy w takiej koncepcji byśmy wrócili do wołania Jezusa, zmień umysł, zmieńcie umysł, nawróćcie się, tak, nawracajcie się, jesteśmy zaproszeni, żeby zmienić siebie i sposób, w jaki ja wchodzę w relacje. Zmienić moje ciało i to, jak ono żyje i rozumie świat i przeżywa życie i to, w jaki sposób ono wchodzi w relacje z otoczeniem. Pójdźmy dalej. Ten umysł obejmuje przetwarzanie informacji intelektualnej, czyli przetwarzanie myślenia. Ten umysł obejmuje przetwarzanie informacji intelektualnej, czyli nasze różnego rodzaju odczuwania. Ten umysł przetwarza informacje relacyjno-społeczne. I ten umysł można skierować też, można też podjąć refleksję, autorefleksyjną świadomość, że przetwarzamy informacje, jak ja rozumiem również samego siebie. Jak powstaje ten umysł? I od razu to jest to samo, co jak powstaje ten nasz stary człowiek, który w raju jest całkowicie zjednoczony z Panem Bogiem, ale kiedy zaczyna żyć na ziemi, zaczyna mieć te różne części siebie i walczy o ich przetrwanie. Umysł powstaje w jakimś środowisku. Stary człowiek, nasza osobowość kształtuje się w jakimś środowisku. Z jednej strony jest to środowisko zewnętrzne. Aż od takich czysto niewinnych, tak, w sensie takich no, zewnętrznych, biologicznych, doświadczenia ciała, jakieś temperaturę, światło, ciśnienie. Czyli w tym świetle, jakie tutaj mamy, w tej temperaturze, jakie tutaj mamy, w tym ciśnieniu, kształtuje się nasz umysł, czyli kształtują się nasze reakcje, nasz system nerwowy przeżywa, że tu jest dobrze, bezpiecznie i w sam raz, albo za gorąco, za duszno i w tym ciśnieniu to mi się chce spać, tak? Do tego środowiska zewnętrznego należą też różne wydarzenia. One wpływają i powodują reakcje naszej osobowości, naszego organizmu. Dalej, również relacje są częścią tego środowiska zewnętrznego. Ale nasz umysł, skoro on jest przepływem informacji, które dotyczą też relacji emocjonalności, także reaguje na środowisko wewnętrzne, bo mamy także część naszego wnętrza, jaką jest internet. A więc w środowisku wewnętrznym będą zarówno bodźce biologiczne, czyli nasze ciało mówi, że na przykład, że chce jeść. I dostajemy sygnał i tak potem go interpretujemy intelektualnie, bardzo już mądrze, bo jesteśmy wykształceni z wyjątkami myślącymi, no to wiemy, że biologia nam coś mówi. Jak jest choroba, to ciało gdzieś nam daje znak, coś nas boli i tak dalej. Jak zjesz coś miłego, to ciało mówi, zapamiętaj, następnym razem jest więcej. I tak dalej. Środowisko wewnętrzne to także nasze emocje, dalej nasze myśli i to także różne duchy. Tutaj wracamy do tego, co mówiliśmy o świętym Ignacym, że różne duchy mnie poruszają, czyli prowokują mój umysł do reakcji. To jest część środowiska wewnętrznego. Jak tworzy się ta nasza osobowość, czyli ten człowiek, który tutaj na ziemi potrzebuje tego swojego starego człowieka, bo na tej ziemi również mamy żyć dobrze, czyli dobrze żyć to także umieć przetrwać, czyli się zatroszczyć. Nie w sposób, że przeciwko drugiemu, czy tak dalej, egoistyczny, ale mamy tę umiejętność, więc potrzebujemy tej umiejętności, chociaż jak nie jesteśmy świadomi, jak to działa, to często rządzi nami to przetrwanie. Zobaczmy, jak to powstało. Więc po kolei rozdanka. Skoro w środowisku tworzy się też ten nasz umysł, czyli ten cały przepływ energii, całe nasze odczuwanie, myślenie i to jesteśmy także w relacjach, no to w środowisku są różne bodźce. I z tego środowiska albo zewnętrznego, albo wewnętrznego przychodzi bodziec. Przychodzi fala ciepła albo zimna od temperatury z zewnętrznego środowiska, a z zewnętrznego przychodzi mi myśl, tak, że mój szef mnie nie lubi. Tak? To jest myśl ze środowiska wewnętrznego. Pierwsze reaguje ciało na to doświadczenie, mam jakieś przeżycie. Jak to jest środowisko zewnętrzne, to ciało w gorącej temperaturze potrafi się spocić, żeby utrzymać się przy życiu, bo to mu pomaga wytrzymać w takim klimacie. Jak to przychodzi ze środowiska wewnętrznego, to ciało się napina, żeby się obronić przed szewem. Nie było tutaj, ale pomyślałem, reakcja jest pierwsza, absolutnie automatyczna, bo pomyślałem, że szef mi zagraża. Potem nadajemy temu jakąś interpretację. Tak, najpierw się to ciało napięło, ja potem myślę, co to oznacza. Skoro bodźcem było, że szef mnie nie lubi, to oznacza, że jestem w sytuacji zagrożenia. A jeżeli napiąłem się z powodu tego, że nie wiem, razi mnie światło, to aha, to zmniejszę intensywność światła, czy przymrużę oczy i ciało wraca do rozprężenia. Dalej płynie z naszego ciała, które reaguje jako pierwsze, jesteśmy zwierzętami na Ziemi, tak? Stworzenie szóstego dnia razem z innymi zwierzętami. Informacja potem z ciała płynie do mózgu. Pomagaj, ratunku, potrzebuję substancji, musisz wyprodukować mi to, żeby uruchomić moje ciało zwrotnie i coś z tym zrobić, czego doświadczę. Więc mózg produkuje jakąś substancję, na przykład hormony czy coś innego. Jeżeli jestem zestresowany, interpretuję tego zagrożenie, jeszcze nie myślę może tak do końca, że to jest szef, ale mam napięcie i interpretuję jako zagrożenie, no to mózg mi daje coś, co mi pomoże wytrwać zagrożenie. Tak? Adrenalina, to wiedzą, co tam się jeszcze wydziela. Wszystkie rzeczy, które nas utrzymują w napięciu i w gotowości do obrony, ucieczki, albo zamrożenia, poszukania pomocy wspólnoty. Więc nasz chemik nadworny, którym jest nasz mózg, uruchamia te substancje i my te substancje przeżywamy jako emocje. Czyli reaguje ciało, woła o energię do mózgu, mózg produkuje chemię i ta chemia to jest emocja. Czuję emocje. Czuję teraz siłę, że jakby ten szef przyszedł, to bym się obronił. Albo jak mi coś zagraża, to ucieknę. I tak dalej, i tak dalej. Albo jak widzę własne ciasto, to ten mózg mi da taką siłę białek w moim mięśniach, że przypełznę i je zjem. Następnie sobie jakoś interpretujemy, tu jest dopiero ten mózg taki racjonalny, bo tutaj to było, przepraszam, mózg taki limbiczny, to on tylko odbiera napięcie, rozprężenie, Wszystko przeskoczył. Tu jest ten mózg, który mówi, co to oznacza. Więc to oznacza, że jestem biedny, samotny, nikt mnie nie lubi i jeszcze szef. Albo, tu jest super, tak? Podoba mi się, dobrze dają jeść, zostanę dłużej, zostanę do środka, tak mówił osioł szef. Czyli nazywamy, interpretujemy, tworzymy pewne poglądy, przekonania, tak? Tworzymy pewną naszą mentalność. I na podstawie tych poglądów, tak? Jestem samotny, podejmuję decyzję. Jeśli jestem samotny, tak? Osamotniony, muszę szukać pomocy. To pójdę do szefa mojego szefa i powiem, żeby tamte się nie wygłupiał, na przykład, tak? Albo poszukam pomocy i przyjdę z takim kimś silniejszym, tak, i mu pogrożę. Albo no, w pozytywnym jakimś kierunku, tak, myślę, że jak jestem w dobrym środowisku, rozumiem, że tutaj znajduję pokaz dla siebie, to decyduję się zostać, poznać bardziej to miejsce, rozwinąć się w tym momencie, podejmuję decyzję, tu mam wolność, tak. Tutaj działa instynkt, tu się zaczyna wolność i podejmuję decyzję, jakie podjąć działanie. I teraz tak, jeżeli ten proces wydarzy się raz, to po jakimś napięciu, czy to do obrony, czy to do dotarcia do przyjemnego jedzenia, które daje pokarm, nie zapamięta się w naszym mózgu. Więc tak, to napięcie i rozprężenie, napięcie, bodziec i rozprężenie, minął bodziec, mija reakcja. Jeżeli ten bodziec, zewnętrzny czy wewnętrzny, powtarza się, mózg ma taką właściwość, że zaczyna tworzyć pewną strukturę reakcji na wszelki wypadek, gdyby się coś powtórzyło, żeby zużyć mniej energii na przetwarzanie tych wszystkich danych i szybciej pomóc mi zareagować. Jeżeli będę codziennie myśleć, że Pan Bóg jest daleko, szef mnie nie lubi, jestem zasadniczo samotny, to mózg mi będzie non-stop produkował chemię, bo jest przygotowany i mam taką właściwość, że na pierwszą myśl o tym, że coś mi zagraża, natychmiast mam dopływ tego wszystkiego, co jest potrzebne do obrony albo do urządzenia się nad sobą, to co tam mi pomaga, żeby to jakoś systemować. Jeżeli to będzie trwało nie tydzień, ale na przykład dwa tygodnie, to będę chodził taki skwaszony, że szef mnie nie lubi i powiedział mi coś nieprzyjemnego. I ktoś mnie zapyta, słuchaj, co ci jest? Wiesz, mam taki nastrój. Czyli nastrój to jest taki utrwalony sposób reakcji, w którym mózg i ciało nam pomagają, żebyśmy szybciej mogli zareagować. Czyli mam taki nastrój, tak? Bo wiesz, dwa tygodnie temu szef powiedział, że jestem złym pracownikiem. Ale on mówi, no a dzisiaj tak, no mam taki nastrój. Jeżeli przez cały rok będę w taki sposób myślał, to taką mi moje ciało stworzy wadę, taki mi stworzy nauk, tak, do tych substancji potrzebnych mi do obrony, że po roku będę chodził skwaszony już nie jednego dnia, nie będę mówił, że mam nastrój, tylko jak ktoś zapyta, czemu on jest taki skwaszony, to powiemy, on taki jest. On się taki stał, on ma taką cechę skłonności. A dlaczego? Bo 20 lat temu szok mu powiedział, że jest sympatyczny. Cokolwiek nam powiedziało 20 lat temu, uruchomiło pewne struktury, jeśli to było powtarzalne, i mamy tego naszego starego człowieka, który musiał się obronić, musi być ciągle gotowy do obrony, jest samotny na tym świecie, Pana Boga wierzy, ale Pan Bóg jest daleko, a ja tutaj wiem, co mam zrobić i muszę sobie radzić. I jacyś się staliśmy. No to mówię od tej strony negatywnie, bo od pozytywnej podobnie, tak? Umiem się bawić, jestem spontaniczny, jestem kreatywny, umiem osiągać przyjemność, umiem osiągać rozwój. Moje ciało jest zasadniczo w odprężeniu, się doświadcza dopaminy i tych wszystkich rzeczy, tak, które są przyjemne, innych hormonów szczęścia, tak, i tak dalej. I się to można osiągnąć przez proste klikanie na komputerze, bo co kliknę, to sukces, nie? W ten sposób można się uzależnić od sukcesu. Jak mam tutaj sukces, to jestem taki super uzależniony, ale poza tym, no to już tak to nie idzie, więc muszę znowu poklikać, coraz więcej muszę tego klikania, bo wtedy co kliknę, to sukces i cudowne przeżycie. Jestem tak związany, zasadniczo ten hormon jest do tego, żeby tworzyć więzi z ludźmi, ja jestem tak związany z moim urządzeniem, że po prostu bez niego to wpadam w spazmy. Mamy takich dorosłych, mamy też takie dzieci, że jak zabawka nie działa, to oret. Więc tak to się jakoś działa. Tworzymy poglądy, tworzymy nastroje, tworzymy style osobowości. Gdzie jest tym wszystkim kłopot? Kłopot jest taki, że... No właśnie, proszę trochę zacząłem o tym mówić. Przy częstych podobnych bodźcach powstaje się tam realny nastrój, temperament, styl osobowości. Zaczynamy kreować rzeczywistość zewnętrzną, aby doświadczyć tego, co było w przeszłości. Żeby doświadczyć tego, co było dobre i żeby doświadczyć zdolności do obrony na podstawie tego, co działo się w przeszłości. Więc stajemy się kimś, stajemy się jakimś sobą. I jeśli to się dzieje bez refleksji i samoświadomości, to nasze ciało, i tu Święty Paweł będzie miał wtedy rację, dopiero go zaczynamy rozumieć, staje się umysłem automatycznym. Nasze ciało przejmuje kontrolę i rządy. Ja muszę mieć dopływ takich czy innych substancji, muszę mieć coś przyjemnego, muszę zajeść moje emocje, tak, ja muszę być ciągle w napięciu, bo ciągle mi coś zagraża, ja już muszę, ciało w tym rządzi. Jak pomyślę, że no, mógłbym się w sumie zmienić, to ciało mówi, hola, hola, myśmy się tym napracowali, to gdzie ty teraz idziesz? Dlatego nawrócenie jest takim oczyszczaniem, jak ojciec szczepi krzew winny. Nie jest to przyjemne. Żadne karcenie nie wydaje się przyjemne, mówi Pismo Święte, ale jest konieczne do naszego rozwoju. Bo na czym polega to szczepienie, to oczyszczanie przez łaskę także? Polega na tym, że Pan mówi, zmieniamy wzorce, ale te wzorce są fajnie ustalone. I ciało mi mówi, no ale ja się przyzwyczaiłem, no ja nie odpuszczę, więc walczymy wtedy ze sobą i jest nam smutno, bo nam się rozrywają w mózgu te wzorce, bo chcemy nowych. Najlepszym sposobem jest produkowanie nowych i stare będą umierać, ale to będzie poczucie odstawienia, poczucie straty, poczucie bycia na odwyku, no, od takich codziennych wad. Jak się zaczyna porządna praca Pana Boga z nami, to przechodzimy ciemną noc zmysłów. To się wydaje, że tylko mistycy. Nie, jeśli się nawracasz z jakiegoś nałogu, to twoje zmysły, przyzwyczajone do pewnego schematu działania, przeżywają ciemną noc, bo już tego nie mają, co miały. I dopominają się swoje, no, my walczymy z nimi i tak dalej. Więc to jest taka praca nad całym naszym organizmem. Jeśli Jezus mówi, nawracajcie umysł, to mówi, cały się zmieni, nie tylko swoje koncepcje o życiu. Ja wiem i mam taką informację, przeczytałem w Piśmie Świętym i powiedział mi świetny kaznodzieja w tej wspólnocie, że Pan Bóg jest miłością. Ale tylko wychodzę ze spotkania, cały jestem znowu samotny, cierpiący i porzucony i zły, i powinienem coś z tym zrobić, i powinienem być lepszy. Informacja nie wystarczy. Potrzebujemy poddać się procesowi przemiany. Potrzebujemy poddać się temu, co robi ojciec z krzewem winnym. Potrzebujemy pilnować naszego ciała. Tutaj Święty Paweł się przydaje. Tak mówię, no ciało dąży do czegoś innego, bo ciało właśnie jest tej koncepcji. Jestem samotnie skazany na przetrwanie na tym świecie i muszę sobie sam poradzić. Więc jeśli to zacznie rządzić moim życiem jako umysł, no to będę robił złe rzeczy dla siebie, będę robił coś przeciwko innym, będę cały czas skupiony tylko na tej ziemi. Kazania sprzed dziesiątek lat tak mówiły, dążyć do życia wiecznego. Tak, nie było takiego szczegółowego rozumienia, no, ale miały rację, tak? Skupię się tylko na tym, co ziemskie. No i oczywiście skrajnie, którzy myśleli, no to dobrze, jak pierwsi chrześcijanie, sprzedajmy wszystkie majątki, to już nie ma co, za chwilę Jezus przyjdzie. Nie o to chodziło. Chodzi o to, że perspektywa Boża ma kierować nami i my chcemy wybierać Bożą perspektywę, a nie perspektywę ziemską, czyli tu się wszystko kończy, więc tu się trzeba wrócić, to trzeba już przeżyć. Święty Paweł mówi tu różne jeszcze rzeczy, tak? Zasiewa się ciało zmysłowe, powstaje ciało duchowe. Jeżeli jest ciało ziemskie, powstaje też ciało niebieskie. Przyjmujemy ciało Chrystusa na Eucharystii, przyjmujemy Eucharystię, niektórzy codziennie, niektórzy przynajmniej co tydzień albo kilka razy w tygodniu i nasz wewnętrzny człowiek buduje się powoli na życie wieczne. Ale przyjmujemy też chleb, który jest ciałem Chrystusa, więc także nasze ciało tutaj na ziemi też może się czuć coraz lepiej i być poddane naszej woli, czyli chęci, tak, wolności czynienia dobrych rzeczy. Jedno jest ciało, jeden duch, bo też zostaliście wezwani do jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich, który jest, działa ponad wszystkim, przez wszystkich i we wszystkich. To jest ta ostateczna perspektywa. Zasadniczo wszystko jest, znowu zastrzegam dla potrzeb też nagrania, to nie jest stwierdzenie teologiczno-dogmatyczne jedyne do wierzenia, tylko w pewnym przybliżeniu można powiedzieć, to może inaczej, chciałbym powiedzieć, że wszystko jest Bogiem. No, to nie jest dokładnie tak, przynajmniej w aktualnym stanie umiejętności myślenia po katolicku. Można czasami myśleć trochę i już dalej. Niby zadanie teologów, ale oni coś jakoś ostatnio śpią, tak nie rozwijają tego za bardzo. Jakby nie ma niczego bez Boga, to jest lepiej powiedzieć. Wszędzie jest Pan, tak? No to w jakimś sensie, ale to jest analogia. To nie jest stwierdzenie, że tak jest, to jest zero definicja dogmatyczna, tylko w pewnym przybliżeniu wszędzie jest Pan. My jesteśmy ciałem Chrystusa, jako wspólnota. Każdy z nas jest dzieckiem Boga, czyli jest boski i wszyscy razem jesteśmy Chrystusem, tak? Film Wszyscy jesteśmy Chrystusami jest mylący, bo żaden nikt z nas nie jest Chrystusem, tylko razem jesteśmy ciałem Chrystusa, razem jesteśmy drugą osobą w Chrystusie Świętym. Tak? Razem. I z tego zaczynają się następne rzeczy odpowiedzialności, uważności, miłości, wymiany darów itd. W związku z tym to jest ta ostateczna perspektywa w liście do Efezjan. Jest tylko jeden Pan. Jest tylko jeden Bóg. Nic innego nie ma. Jest tylko Bóg. No to jak w tym Bogu się uczyć żyć? A to jest fajne zadanie. Więc Jezus mówi, przemieniajcie się. Jezus mówi tak, czas się wypełni, bliskie jest Królestwo Boże, nawracajcie się, wierzcie w Ewangelii. Jemu to dobrze mówić. Był 40 dni na pustyni. Na początku pewnie, na końcu był głodny, tak wiemy, że być może musiał się zmierzyć, jak to każdy mężczyzna prowadzony przez procesy inicjacji w różnych tych pierwotnych kulturach, musiał się zmierzyć z niebezpieczeństwami, głodem i tak dalej. I odczuł w sobie, że w sumie to nic mu nie zagraża, ale na tej ziemi z miłością chce żyć, no to potrzebuje i zjeść, się wyspać i tak dalej, ale odczuł, że pomimo tego głodu jest coś więcej w nim. Łatwo mówić, tak? Bliskie jest Królestwo Boże. A my, no co, musimy zarabiać na ten chleb codzienny. Ale Jezus mówi, no ale nawróćcie się, zmieńcie umysł. Święty Paweł powtarza, już to zdanie gdzieś kiedyś mieliśmy na którymś slajdzie. Proszę was, bracia, przez miłosierdzie Boże, byście dali swoje ciała, czyli właśnie to ziemskie metody przetrwania, na ofiarę żywą, świętą Bogu przyjemną, jako wyraz waszej rozumnej służby Bożej. Nie wierzcie więc wzoru z tego świata, bo ten świat jest skupiony na tym, tu ci ma być przyjemnie, tu sobie to kup, taka wycieczka, taka przyjemność, bo tylko to istnieje, nic innego nie ma. Więc nie wierzcie wzoru z tego świata, też przemieniajcie się przez odnawianie umysłu. Bo to pomaga rozpoznać, jaka jest wola Boża. Tym się zajmę na tej sesji, jak już wiem. Jaka jest wola Boża, co jest dobre, co Bogu przyjemne i co doskonałe. W klimacie przetrwania lęku, samotności i poczucia odłączenia od Boga i od źródła, myślimy o tym, co jest dla nas przyjemne. Jeżeli jesteśmy wolni od tego, bo będę żył wiecznie, mam szanować moje ciało, bo Jezus stał się człowiekiem w ciele i mam je kochać i karmić i także się o nie troszczyć, żeby tu przetrwałem, jak dłużej służyło. Oczywiście, że tak. Ale już nie jestem skupiony wyłącznie tym, co dla mnie przyjemne. Mogę się skupić na tym, co Bogu jest przyjemne. O czym Pan Bóg marzy, a nie o czym ja. To jest to, co tu mieliśmy też, że Jezus na pierwszym miejscu. To są takie hasła dobre, ale o to chodzi, tak? Żeby nie bać się o siebie. Nie bać się o siebie, czyli o siebie samego, czyli o tego samotnego ja, o to samotne moje ja. A zaprzeć się samego siebie, to nabrać dystansu do tego poglądu, że jestem samotny i skazany na wyginięcie. Zaprze ci siebie, jeden z moich kolegów jezuitów i biskupów mówi, to znaczy nabierz dystansu do tej struktury osobowości w tobie, tego twojego lęku, tych twoich ograniczeń, do tych twoich wad. Nie pozwól im rządzić, tak nabierz dystansu. No to czasami trzeba popracować, ale to nie chodzi o to, żeby teraz zwalczyć, zamordować, bo potrzebujemy tej emocjonalności przemienionej i oczyszczonej przez nas. Potrzebujemy ciała, żeby iść i robić dobre rzeczy, musimy mieć ciało zdrowe i musi gdzieś pójść, umieć tam pójść, fizycznie czysto, tak? Potrzebujemy emocjonalności, potrzebujemy wszystkiego. Co nas dalej czeka? Więc tutaj znowu Święty Paweł, podobny slajd, ale powiedzmy, że jestem w czasie, już nie będziemy kończyć tę część. I potem przewietrzymy. Także jeszcze z 5 minut będzie. Więc byli także, Święty Paweł mówi tak. Zaklinam was, Panu, abyście już nie postępowali tak, jak postępują poganie z ich próżnym myśleniem, umysłem pogrążeni w mroku. Obcy dla życia Bożego, na skutek tkwiącej w nich niewiedzy, na skutek zatwardziałości serca. Jak serce długo się boi i myśli, że jest samotne, to się zasklepia. Czasami zatwardziałość serca rozumiem, to jest zupełnie niemiłosierny. Tego człowieka starego trzeba przytulić, być mu wdzięcznym, że tutaj siedzicie. Bo on słusznie, wszystkie wasze mechanizmy obronne spełniły, wszystkie swoje role obroniły was do tego punktu życia. Super sprawa, bo trzeba być wdzięcznym, przytulić swojego starego człowieka, swojego, czego tam się nazywa. Oni poganie doprowadzili się do nieczułości, czyli są już niewrażliwi, tak? Oddali się rozpuście i tak dalej. No żyją w prawym świecie, no to trzeba jakoś się urodzić. Wy zaś nie tak nauczyliście się Chrystusa. Słyszeliście przecież o Nim i zostaliście pouczeni w Nim, zgodnie z prawdą, jaka jest w Jezusie, że to się tyczy poprzedniego sposobu życia, trzeba porzucić dawnego człowieka, który ulega zepsuciu na skutek zwodniczych rząd, a odnawiać się duchem w waszym myśleniu. Używa tam słowa nous, tego samego, który jest metanoia. Metanus, zmienić myślenie, zmienić umysł. Czyli się trwa mówi, odnawiać się duchem w sposobie przeżywania umysłu, myślenia. I przeobrzeć człowieka nowego, stworzonego według Boga sprawiedliwości, prawdziwej świętości. Jaki jest cel zmian? Święty Paweł w liście do Galatów pisze tak. Do czasu przyjścia wiary byliśmy poddani pod straż prawa i trzymani w zamknięciu aż do objawienia się wiary. Tym sposobem prawo stało się dla nas wychowawcą, pedagogiem. Dosłownie pedagog to jest ten, który prowadzi dzieci do szkoły. Niewolnik, który ma funkcję prowadzić dzieci do szkoły, jest pedagog. Czyli prawo stało się dla nas wychowawcą, który miał prowadzić ku Chrystusowi, abyśmy z wiary uzyskali usprawiedliwienie. Gdy jednak wiara nadeszła, już nie jesteśmy poddani wychowawcy. Wszyscy bowiem dzięki tej wierze jesteście synami Bożymi w Chrystusie Jezusie. Wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Czyli powoli nabieracie Jego ciała, Jego cech, Jego właściwości, Jego cech charakteru, Jego cech osobowości. Nie ma już Żyda, poganina, niewolnika, mężczyzny, tego wszyscy jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. I teraz zdanie rewolucyjne. Czy my w ogóle wiemy, jaki umysł miał Pan Jezus? Jaką miał osobowość? Święty Paweł mówi, że tak. Pierwszy liście do Koryntian, rozdział 2, wiersze od 12-16. Znowu o tych duchach jest, duch świata i tak dalej. Święty Paweł mówi tak. Otóż myśmy nie otrzymali ducha świata, lecz ducha, który jest z Boga, dla poznania darów Bożych. A głosimy to nie uczonymi słowami ludzkiej mądrości, lecz pouczeni przez ducha, przedkładając duchowe sprawy tym, którzy są z ducha. Człowiek zmysłowy to inna odmiana tego człowieka cielesnego, bowiem nie pojmuje tego, co jest z Bożego ducha. Głupstwem mu się to wydaje i nie może tego poznać, bo tylko duchem można to rozsądzić. Człowiek zaś duchowy ma dystans do tego ziemskiego życia. Kocha je tak, jak kochał Jezus i stał się człowiekiem, ale wie, że ostatecznie zmartwychwstanie zniszczy się bać się o swoje ciało i swoje przetrwanie. Człowiek duchowy rozsądza wszystko, lecz sam przez nikogo nie jest sądzony. Już więc poznał zamysł Pana tak, aby mógł go poznać, my właśnie znamy zamysł Chrystusowy. Tak tłumaczymy po prostu zamysł. Tutaj jest słowo nus. Znamy umysł Chrystusa. Wiemy, jak Chrystus przeżywał emocje, jak podejmował decyzje, gdzie się poruszał w ciele, jak się zachowywał wobec uczniów, jak się zachowywał wobec innych ludzi i tak dalej. Znamy styl osobowości Jezusa, twierdzi Święty Paweł. Popatrzmy tak, czyli my właśnie znamy zamysł umysł Chrystusowy. Po grecku tutaj mamy tak ładnie, znamy umysł Chrystusa. Po łacinie znamy, przetłumaczono to tak, sensum Christi. Sensum to są zmysły albo zmysł. Mamy zatem umysł Chrystusa, mamy zmysły Chrystusa, czyli wrażliwość Chrystusa. Mamy wrażliwość Chrystusa, tego ziemskiego również. Powoli chodzi o przemianę taką, żeby stać się podobnym. Dlatego ta natura ludzka, o której mówiliśmy wczoraj, że jest negowana tak, w współczesnej kulturze i poglądach też filozoficznych, istnieje. Czyli Jezus jest wzorcem odrębna natury ludzkiej, mamy w niej udział i ponieważ przez jakiś czas musimy na tej ziemi nauczyć się funkcjonowania, także przetrwania w pozytywnym teraz tego słowa znaczeniu, ale żeby to nami nie rządziło, uczymy się wrażliwości Chrystusa, umysłu Chrystusa, aby wchodzić w relację jako ktoś, kto kocha, ostatecznie kto kocha, aż po oddanie życia za innym. Czyli cel przemiany, stać się nową osobą, zmienić się, siebie, a nie zmienić coś ze swojego życia, coś w swoim życiu, zostając w sumie starą osobowością, jak tylko wyjdę ze spotkania pewnego, rządzi mną przez moje lęki, potrzeby, wady. Jaki jest sposób zmiany? Sposób zmiany jest następujący. Jeśli się nie odmienicie, nie staniecie jak dzieci, nie będziecie do Królestwa Niebieskiego. Kiedy zachodował się nasz stary człowiek? Jak byliśmy dziećmi. Mieliśmy chłodny układ nerwowy i rodzice i otoczenie go hodowało. Więc żeby zachodować nowego człowieka, nowy umysł, to potrzebujemy stać się podobnie jako dzieci. Czyli ktoś, kto ma plastyczny, chłonny układ nerwowy. Czyli nawyki. Zdać sobie sprawę ze starych nawyków i nabywać nowe. Jak zaczniemy nabywać nowych, na początku to jest to oczyszczenie i ciemna noc w ogóle starych nawyków i odwyk i syndrom odstawienia. Ale jeżeli będziemy konsekwentnie, tak, przy pomocy może też innych, czy jakąś siłą decyzji, tak, tworzyć nowe nawyki, to te stare zaczną się nas rozplątywać. Ale to jest walka na jakiś czas. W mistyce używamy takich pięknych określeń, że cały człowiek ma się narodzić na nowo. Ostatecznie chodzi tylko o umysł, ale całego człowieka. A w rekolekcjach ignacjańskich, gdzie łączymy Biblię, duchowość, ascezę, psychologię, odchodzimy od takiej skostniałej wizji świata podzielonego na Boga i szatana, bo w Bogu wszystko jest pojednane, jest jednym. To skupienie jest o tajemnicy złych duchów, ale w Bogu wszystko jest pojednane. Co nam jeszcze zostało? Zostało nam jeszcze wietrzenie, ale chciałem jeszcze coś pokazać. Był taki jezuita, który znał dobrze świętego Ignacego i powiedział o nim tak, patrzymy w sam środek, tak, że postawa nazywał się Hieronimo Nadal, w memoriale to jest taki dziełko, pamiętnik sekretarza, scharakteryzował go ojciec Ludwik González da Cabrera, że ten ojciec, Hieronim Nadal, nie ma żadnej innej skłonności, prócz tej, żeby nie mieć żadnej. To jest idea człowieka, który według świętego Ignacego może rozeznawać. O tym w następnej, ostatniej dzisiejszej konferencji będzie po kolacji. Dlaczego to jest potrzebne, jeśli rozeznajemy wolę Bożą? Żeby nie mieć żadnej skłonności, żeby stary człowiek mnie rządził, ja muszę spotkania środowe tak zmienić, żeby było mi dobrze. Nie mam takiej skłonności, oprócz tego, żeby nie mieć żadnej, bo chcę szukać tego, co Pan Bóg pragnie dla wspólnoty. Taki jest mniej więcej sens tego, co będziemy robić po kolacji. No i ten idea jest osiągany na drodze porządkowej. Więc to jest już ostatni mój slajd i będzie wietrzenie sam. Do takiej wolności, żeby nie mieć żadnej skłonności, oprócz tej, żeby nie mieć żadnej, prowadzi cała pedagogia porządkowania tak zwanego afektywnego, czyli naszego umysłu, czułości i tak dalej, ćwiczeń duchowych. Zaczyna się ona od tego, co znamy. Powierz się Panu Bogu, czyli temu, który przyjmuje odprawia ćwiczenia, to jest rekolekta. Przyjmuje i odprawia ćwiczenia. Wielce pomoże, jeśli wejdzie w nie wielkodusznie i swojnością względem swojego Stwórcy i Pana i złoży mu w ofierze całą swą wolę i wolność. Czyli mam wolną wolę i wolność, wykorzystuję ją, żeby troszczyć się o siebie, to oddaję ją Panu Bogu, żeby on ją wziął, aby mógł się troszczyć o Boga. Aby boski jego majestat, tak jego osobom, jak i wszystkim, co posiada, posługiwał się wedle najświętszej woli swojej. No i potem mamy rekolekcje świętego Ignacego, które prowadzą przez proces takiej przemiany. Gdy człowiek oddał się całkowicie i powiedział, zabierz Panie Boże wszystko, znajdź Boże tę modlitwę, zabierz Panie Boże i przyjmij wszystko, całą moją wolność itd.